Jak się spotka Kaszuba z Kaszubą, to on musi paść to pytanie, od kogo to jest, skądka to jest. Więc pytam Damiana Wilmę, skąd jesteś, skąd pochodzisz?
Pochodzę z Oskowa, małej wioski w gminie Cewice, powiat lęborski. W zasadzie na pograniczu też z powiatem bytowskim. Natomiast właśnie rodzice, mama pochodzi z Bochowa i tam też dużą część dzieciństwa spędziłem w Bochowie.
Łęsko to nie jest taka wieś, gdzie w 100% mieszkają tylko Kaszubi, prawda? I okolica też nie jest taka etnicznie przez Kaszubów, którzy są zamieszkane.
Oskowo, w Oskowie mieszkało, część ludności była na Churwowa z racji tego, że w tej miejscowości działał PGR. Później jak PGR zakończyły swoją działalność, to ta ludność tam osiadła, została, także spora część mojego sąsiedztwa to byli ludzie z różnych stron Polski. Natomiast wydaje mi się, że ta miejscowość Oskowo też z racji tego, że była przy drodze powiatowej, więc ten ruch był też spory. Jakby nie było poczucia takiego zaszycia się na wsi. Ta miejscowość w zasadzie jest skoncentrowana wzdłuż drogi powiatowej. Teraz może to brzmi banalnie, ale kiedyś droga powiatowa to było takie, my mieszkamy przy drodze powiatowej, bo do części wiosek w ogóle nie było dróg, więc to rzeczywiście miało znaczenie.
Z perspektywy Warszawy jakby, czy w ogóle innych miast w Polsce, kiedy powiemy, że pochodzimy z Kaszub czy z innego regionu, to już mniej więcej wiadomo, ale właśnie z tej wewnętrznej perspektywy to jest bardzo ciekawe, prawda? Środowisko, w którym się rozwijaliśmy, szkoła, dom. Jak to wyglądało w pana przypadku?
Wychowywałem się właśnie w Oskowie. Sporą część dzieciństwa spędzałem na kaszubskich wioskach, w Rokitach, w Bochowie. Natomiast do szkoły dojeżdżałem, do Siemierowic. Była to miejscowość skoncentrowana przy jednostce wojskowej. No i z racji właśnie też tej jednostki wojskowej Siemierowice były głównie zamieszkałe przez ludność napływową z różnych stron Polski, więc można powiedzieć, że mieszkałem trochę na pograniczu Kaszub, mimo tego, że w zasadzie w sercu Kaszub, można by powiedzieć. Może nie w sercu, ale jednak w takim otoczeniu kaszubskim, ponieważ Bochowo, które było jakby autentycznie taką kaszubską, piękną wsią, była oddalona 3 km od Oskowa, które było na pograniczu właśnie dwóch światów, polskiego i kaszubskiego. Natomiast Siemierowice, środowisko, w którym odbierałem pierwsze nauki, było takim środowiskiem, powiedziałbym, polskim, nawet miejskim.
Miał pan kontakt w domu, w tych wsiach, które pan wymienił, z językiem kaszubskim?
Oczywiście. Rodzice do nas, do swoich dzieci, mówili po polsku. Myślę, że chcieli nas trochę uchronić przed tym, czego sami doświadczali w dzieciństwie. Z racji tego, że nie znali polskiego, gdy zaczynali naukę w szkole, więc starali nas się wychować w otoczeniu języka polskiego. Natomiast wystarczyło, że przyszła sąsiadka, przyjechał wujek z wioski obok, nagle wszyscy mówili po kaszubsku i ja w zasadzie równolegle odbierałem kaszubski i polski, natomiast do mnie samego zwracano się zawsze po polsku, no chyba, że było to wujostwo, które mówiło po prostu po kaszubsku, a ja z automatu odpowiadałem po polsku, także rozmawialiśmy w dwóch językach.
Siemierowice to była szkoła podstawowa, a szkoła średnia?
Do szkoły średniej chodziłem do Lęborka.
Do Lęborka. Kiedy przyszło to zainteresowanie śpiewem i muzyką?
Dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak się to potoczyło, ponieważ ja od zawsze śpiewałem. Moja rodzina mnie nie cierpiała przez to, ponieważ miałem potrzebę przed zaśnięciem na przykład śpiewania około godziny i wyśpiewywałem wszystkie piosenki, które znałem. Więc to był jakiś taki mój sposób na wyrażanie emocji po prostu. Jakoś to naturalnie się tak układało. Więc ciągle śpiewałem, wszyscy już mieli tego dość, mówili, Jezu, ten znowu, ten bleci, czegły tablecisz znowu i tak dalej. W sensie, to jest płakać, nie po kaszubsku, ale to takie,
Zawodzić.
Tak, tak, Więc tak to się toczyło i no, nauczyłem się grać na gitarze, śpiewałem sobie piosenki. Natomiast do świata muzyki poważnej trafiłem w zasadzie przez przypadek, powiedziałbym. No już tutaj nie rozwijając może tego wątku, ale no, absolutnie zakochałem się w muzyce poważnej. Zresztą jako dziecko nie miałem za bardzo dostępu do muzyki różnego rodzaju, raczej słuchałem tego, co leciało w radiu bądź w telewizji, więc kontakt z muzyką poważną był bardzo znikomy. Natomiast jakoś tak się zadziało, że w domu przez, myślę, totalny przypadek znalazła się kaseta z najbardziej popularnymi uwerturami. I pamiętam do dziś, że ja tej kasety słuchałem bez końca po prostu, aż się zniszczyła, bo jakoś tak pobudzała ta muzyka. No tak, że się w niej przez jakiś czas zatraciłem, no ale później kaseta się zniszczyła. No i tyle miałem kontaktu z muzyką poważną jako dziecko.
No a ten przypadek, który o tym zadecydował, że pan trafił, jak rozumiem, do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, to...
W dużym skrócie było tak, że ciągle miałem potrzebę śpiewania, więc jak zacząłem studia na Filologii Polskiej w Bydgoszczy, organizowaliśmy sobie ze znajomymi takie wieczorki poezji. Czytaliśmy wiersze, co teraz w sumie jak o tym sobie pomyślałem, matko, ja takie rzeczy robiłem, ale rzeczywiście tak było, że spotykaliśmy się, bo to takie dziwne się teraz wydaje, takie co? Czytaliście sobie wiersze? Dziwne, ale rzeczywiście taką mieliśmy potrzebę wraz ze znajomymi, taką potrzebę, aby spotykać się wieczorami. Czytaliśmy sobie wiersze. Ja z racji tego, że grałem na gitarze, to śpiewałem jakieś piosenki z repertuaru poezji śpiewanej. Sam też układałem piosenki do wierszy moich znajomych. Nie zapomnę takiego całonocnego spotkania, na którym był kolega z filozofii. No i rano jak się obudziliśmy, zastaliśmy go śpiącego pod stołem w kuchni, bo ponieważ całą noc pisał wiersze, my go podziwialiśmy, bo pisał piękne teksty. Po prostu przez całą noc pisał teksty i jak zauważyliśmy go właśnie śpiącego sobie smacznie w kuchni pod stołem, obok leżała cała sterta wierszy, które do dnia dzisiejszego mam w przeznaczonym na to miejscu. No i do kilku z tych tekstów napisałem melodię i gdzieś tam wykonywałem te piosenki. I już kończąc, było tak, że chciałem się nauczyć śpiewać poprawnie, bo byłem samoukiem. Więc przez znajomą w sumie trafiłem do chóru parafialnego. To było dla mnie odkrycie, że można śpiewać na głosy. To było też piękne doświadczenie. No i tam poradzono mi, abym poszedł do szkoły wieczorowej w Bydgoszczy, popołudniowej, gdzie jak się okazało, mogę pójść na śpiew po prostu. Ja byłem w ogromnym szoku. O Boże, czyli ja w wieku, chyba wtedy miałem 20 lat, w ogóle mogę poznać nuty, mogę zacząć profesjonalnie się uczyć się jakby profesji muzyka. No, było to dla mnie szokujące wręcz, że w ogóle otworzyła się przede mną taka furtka, bo mieszkając w Waskowie, no, nie miałem w ogóle możliwości, żeby pobierać jakieś nauki muzyki, lekcje muzyki. No i tak trafiłem do szkoły popołudniowej. Po roku moja nauczycielka powiedziała, abym zdawał na Akademię Muzyczną. Ja zaskoczony tym pomysłem powiedziałem, że no absolutnie nie. Ona, słuchaj, stań na, po prostu tam, przystąp do egzaminów. Jak się dostaniesz, to będziesz myślał. Stanąłem, ona powiedziała mi, pamiętam przed tym, jak były egzaminy wstępne, pamiętaj, śpiewaj głośno i myśl, że jesteś fantastyczny. Więc ja w tym obcym dla mnie środowisku stanąłem, zaśpiewałem dwa wybrane utwory. No i dostałem się na tę Akademię Muzyczną i tak pamiętam, byłem zszokowany, bo myślałem sobie, no i co ja teraz zrobię? Ja przecież nie znam nut, bo nut w sumie w tej szkole się nie zdążyłem nauczyć. Nie potrafię sobie nawet zagrać melodyjki, której mam się nauczyć, a tu będę nagle się okazał, pobierał lekcje śpiewu od profesora z Poznania, uznanej persony w tym środowisku muzycznym, więc ja byłem absolutnie przerażony, ale jakoś to zagrało. Nie rozgadałem, przepraszam.
Skoro się ten Poznań pojawił, to był kolejny etap edukacji, tak? Bo to nie skończyło się tylko na magisterce, ale też i doktorat.
Tak.
Z muzyki właśnie.
Tak. Muszę przyznać, że ja sam nawet nie zamierzałem gdzieś tam zajmować się zdobywaniem stopni naukowych, tak, czy tytułów naukowych, stopni naukowych, ponieważ no, po prostu chciałem śpiewać, ale z racji tego, że zawód śpiewaka jest to dość niepewny, szukałem też jakiegoś punktu zaczepienia, no w zasadzie czy to nauczania, czy właśnie tutaj też pojawił się pomysł na dalszą edukację. I pamiętam, że jak zdawałem na studia doktoranckie, to wymyśliłem jakiś bardzo jakby dla mnie nieorganiczny temat na rozprawę doktorską. Strasznie się z tym męczyłem i jakby zaproponowałem ten temat, zdając na te studia. I podczas rozmowy z moją panią profesor z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, panią profesor, która uczyła mnie historii muzyki, zapytałem ją: pani profesor, mam temat dotyczący pieśni niemieckich. No, czuję, że chociaż bardzo lubię muzykę niemiecką i wokalną szczególnie, czułem, że no, ten temat mi uwiera. I ona zadała proste pytanie: skąd pan pochodzi? Ja powiedziałem, że z Kaszub. No to, panie Damianie, no sprawa jest prosta. Niech pan pisze na temat muzyki kaszubskiej. Niewiele osób w tym naszym kręgu akademii muzycznych tą muzyką się zajmuje. No to jest jak najbardziej, będzie fajny temat.
I podjął pan wyzwanie?
Tak. I ja w ogóle, jak to usłyszałem, to miałem tak: matko. Tym bardziej, że serce mi mocniej zabiło. No i tu właśnie znowu wracam do dzieciństwa, mając poczucie tego, że jest wstydu gdzieś zakorzenione, że jestem z Kaszub, tego poczucia, że ja muszę to ukrywać jeszcze w Lęborku, tak tam tym bardziej. Chociaż tam akurat spotykałem ludzi Kaszubów, na przykład z Sierakowic dojeżdżali. I teraz w sumie do mnie dociera, jak o tym mówię, że z nimi się trzymałem najbardziej, z tymi ludźmi. Jakoś to coś nas chyba, ta kaszubskość gdzieś tam podświadomie łączyła, bo to nie było jakieś uświadomione. Ale rzeczywiście no, to nie był powód do dumy i o tym się nie mówiło głośno, że jest się z Kaszub, raczej się ukrywa łos tą informacją.
No a teraz pani profesor proponuje właśnie, żeby no właśnie, na ten grunt wejść.
A ja już wcześniej, zanim doszło do tej rozmowy, miałem poczucie takiego potrzeby, żeby kurczę oddać cześć tym Kaszubom, żeby... nie wiem, myśląc o moich rodzicach, dziadkach, babciach, no trochę tym umęczonym ludzie kaszubskim, żeby kurczę tak wstać z kolan, żeby tak wstanąć i powiedzieć: ja jestem z Kaszub, jestem z tego dumny i no. I tyle. I nie mam tutaj czego się wstydzić, więc jak ona to powiedziała, to w ogóle przede mną się otworzyła taka myśl, że będę starał się, i zresztą to może jest moje skrzywienie, że chciałem odkryć taką romantyczną wizję Kaszub trochę. Taką, bo nie wiem, jakie pan też ma doświadczenia, ale ja gdzieś mając w uchu muzykę kaszubską, no to przede wszystkim właśnie na weselach. Piękne są te nasze prześpiewki i tańce, i jest tyle w tym żywiołu, werwy, radości, no to jest coś pięknego i od razu słyszę, że to jest kaszubski, bo ten nasz rytm jest taki łamany tam, puls. Ale tak sobie pomyślałem, kurczę, ale nie mam w głowie takich prześpiewek, takich za mgłą, takich, nie wiem, osuntych taką tajemnicą, takich powiedziałbym intymnych, czegoś takiego.
No może jest tak, jak pastor Lorek napisał Kasubia non cantat.
No, ale to przed obcymi, jak się okazuje, nie? Że przychodzi obcy i my nagle albo po polsku, broń Boże, słowo po kaszubsku, a jak już ktoś po polsku nie umiał, no to się wstydził w ogóle mówić przecież po kaszubsku, no to zaczynali po niemiecku na przykład mówić, nie? Żeby tylko i Niemka się ba. Zresztą, przepraszam, to będzie dygresja, ale no właśnie, Kaszubia non cantat, to pamiętam, ale taka dygresja. Mieliśmy koncert w Chmielnie jakoś tam miesiąc temu. Wspominałem o tym projekcie tam na koniec koncertu i podszedł do mnie starszy pan, który był ogromnie wzruszony. Zresztą mnie to też bardzo wzruszyło, to co powiedział, a mianowicie, że On za czasów PRL-u wyparł się tego, że jest z Kaszub. Od wielu lat chodzi w pochonach, tak, ze sztandarem kaszubskim. I zadał sobie pokutę, że z racji tego, że kiedyś się wyparł tego, że jest Kaszubąk, dopóki starczy mu sił, będzie chodził z tym sztandarem. I że jest to bardzo wzruszony, bo nie przypuszczał, że kiedyś usłyszy na przykład, że w Warszawie będą grać spektakl w języku kaszubskim, a on będzie sobie szedł na koncert i słuchał języka kaszubskiego z dumą, radością. No i wspomniał na koniec o tym, a co dopiero moi rodzice, moi dziadkowie. Przecież to było nie do pomyślenia kiedyś, żeby publicznie na koncercie śpiewać po kaszubsku. No mnie to bardzo poruszyło. No i właśnie a propos tego, że Kaszubi nie śpiewają, no to no, tu myślę, że tu jesteśmy zgodni, że przychodzi opcja, jest nagle nie, my to nic nie mamy, nie
rozumiem.
Nie, w ogóle odcięcie. A jak Kaszubi zostają sami, to nagle, że tak powiem, gęby im się nie zamykają, nie? I ja zresztą bardzo lubię u mnie też w rodzinie, jak zresztą teraz mieliśmy w wakacje zjazd rodzinny, a u mojej mamy w domu ich było kilkanaścioro, to Kaszubi, bardzo mi się podoba to, że głośno mówimy. I to jest po prostu jest taki gwar, co to teraz wyle? I to jest takie, bardzo, bardzo to lubię w Kaszubi, że jest głośno. Po prostu jest głośno, każdy głośno mówi i jest, no.
No to prawda. Kiedy wracam ze Jastarnia od moich znajomych, to moja mama zawsze mówi, a te zezbyl tamti w Jastarni, te tak głośno gdy.
A to jest to właśnie, ale to jest piękne. To jest taki kolor właśnie kaszubski.
I udało się tak w tym doktoracie te kaszubskie tematy zmieścić, że tak powiem, i obronić.
Tak, tak. I w ogóle głównie korzystałem ze zbioru z lat 90. To ostatnie było wydanie. Pana Ludwika Bielawskiego i pani Aurelii Mioduchowskiej. Oni zebrali te wszystkie pieśni tam właśnie przez Kirstein, dobrze pamiętam? Już nie pamiętam. No, było sporo tych zbiorów, ja je zresztą też widziałem wszystkie. Nad nimi pracowałem z lat 30., chyba jakiś z lat 20. jeden jeszcze zbiór dorwałem. A oni to wszystko właśnie zebrali, zrobili warianty, że na przykład, nie wiem, Ej żegluj, że żegla żuma, nie wiem, załóżmy 6-7 wariantów i śpiewano to na różne melodie. Więc ja sobie te wszystkie pieśni prześledziłem najpierw czytając tekst. Czytałem tekst i od początku układałem sobie taką historię, może trochę taką miłosną, finalnie wyszło, bo mam jeszcze w zanadrzu dwie historie. Jedną patriotyczną, o tym, że na wojenkę Jesieńko jedzie i co tam różne się rzeczy dzieją. I taką zarys, powiedzmy, historii religijnej. A no tu na pierwszy ogień wziąłem tę miłosną, ponieważ co mnie zaskoczyło podczas czytania tych tekstów, to, że w tych tekstach są takie zwroty akcji, że na przykład czyta się Ej, żegluj, że żegla, że całą nocka płymeził, a dwie zwrotki później czytamy pojedą mu twoja jachanka twardo spi, łed kamienia grupie jej, hej, hej, tralala. I później, no coś niesamowitego, czy jedna pieśń, którą w ogóle chcę osobno też wykorzystać do projektu jednego, to jest tekst o tym, jak Jesieńko przychodzi do Hanuszki, w pięknych słowach, to jest rozłożone pięknie na kilka zwrotek. Mówię, aj, Hanuszko, moja kochana, pójdziemy sobie razem, pożegnamy się, bo twoja matka nie chce ciebie za mnie wydać, bo jestem za biedny. Pojedziemy się pożegnać, jakby spędzić ostatnie chwile razem i będzie nam miło. Jadą do lasu i tam jej mówi, a teraz cię zabiję, bo jeśli ja ciebie nie mogę mieć, to żaden ciebie nie będzie miał. Jest takie, Jezu, co to jest? Ja sobie wyobrażam, nie wiem, moją babcię, która sobie tam coś haftuje, szydełkuje i na wesołą melodię, bo to przeważnie są durowe melodie, wesołe, sobie śpiewa o tych pogrzebach, o tych trupach pływających po morzu. To dla mnie było wstrząsające, że mając właśnie w uchu przede wszystkim tę muzykę związaną z obrzędami weselnymi, no bo też uczestniczyłem w Pustych Nocach. No to jest inna kwestia, no ale one się zdarzały rzadziej niż wesela, więc to jednak te wesela i ta muzyka jakoś mocniej tkwiła w uchu.
No bo to teraz przez Bydgoszcz, Poznań, Warszawę jednak ciągle wraca pan do, na Kaszuby. Wspomniał pan o Chmielnie. Ileś lat z rzędu
3 lata, tak.
Spotykacie się, żeby śpiewać wspólnie. Tak?
Aha. To jest dla mnie więcej niż spełnienie marzeń. To, że w Chmielnie te koncerty się odbywają. Bo w ogóle to było niesamowite, bo już były tu rozmowy właśnie ponad 3 lata temu w Operze, a propos tego projektu. Już było postanowione, że on się odbędzie, ale był odwlekany w czasie, więc w zasadzie było takie założenie początkowe, że już 3 lata temu, ale no teraz fantastycznie, że to dochodzi do skutku. I jakoś to się tam zbiegło w czasie, że zadzwoniono do mnie z Chmielna, w zasadzie to zadzwoniła do mnie tam solistka Ewa Coiner, która tam też śpiewa. Bo szukali kogoś z Kaszub. No i tam drogą pocztą pantoflową się dowiedzieli, że jestem z Kaszub. Ale do czego zmierzam? Do tego, że koncerty czy spektakle śpiewam dość często, już od 10 lat. W sumie zarabiam śpiewając. A tam pierwszy raz doświadczyłem tego. To było coś cudownego, że przygotowuję się do koncertu, z korytarza słyszę kaszubski. A wyle coś, weź tyle. I tam, nie wiem, do szatni oddałem kurtki, czy... I wszyscy mówią po kaszubsku. I to... Nie potrafię do końca tego opisać, ale poczułem się tak, jakbym był... w sensie, dla mnie to było nie do wyobrażenia, że ja usłyszałem to, co gdzieś tam na tej wsi, na Bochowo i tak dalej, czy w Łeckowie słyszałem i czego się tyle lat wstydziłem, a tutaj wiadomo, muzyka poważna, to jest jakieś takie usztywnienie, powiedzmy, jakaś taka forma nadana takiej, no powiedzmy, trochę sztywności. Teraz to się przełamuje już na szczęście, coraz częściej. I ja trochę do tego przyzwyczajony, że no przecież idę śpiewać w filharmonii, czy gdzieś, no to jest frak, wychodzimy, jest orkiestra, jakieś takie nastawienie. To nagle poczułem, Jezu, jakbym, to równie dobrze, nie wiem, moje wujostwo sobie gadało, tam babcia, rodzice, no także śpiewanie w środowisku kaszubskim, zresztą współpraca tam no, niestety ze świętej pamięci teraz panem Tadeuszem Makowskim, tak? Tak. No to przecież zmarł chyba no, tydzień, niecały chyba tydzień po tym koncercie, no strasznie przykro. Ale no, z próby z nim, no w ogóle spotkanie tego człowieka, niezwykle skromnego, ale charyzmatycznego przy tym. Ja zresztą teraz też trzeci rok z rzędu jadąc, to no, nie chcę mówić, że najbardziej, bo żeby ten nikt się nie obraził, ale że bardzo, naprawdę bardzo się cieszyłem na spotkanie z nim. No i on też tam podpowiadał po kaszubsku, jak przeczytać i mówię, a to jakby pan to przeczytał i tam czytam po sobie, ty mówisz tak. I tam w ogóle tak serdeczny człowiek i właśnie mówiący po kaszubsku, w ogóle z niesamowitym humorem. Też sprzedał mi taka anegdotka, przed koncertem pił z kubka wyprodukowanego przez Neclów. Ja też tam sobie ich ceramikę tak kompletuję powoli. Mówię, ale kurczę, panie Tadeuszu, no taki kubek by mi się przydał, bo w tym kolorze nie mam. I zapytałem, czy państwo tu macie na sprzedaż może w Centrum Kultury. Nie mamy, tam panie odpowiedziały. Tak na mnie patrzy, mówi. No, oczywiście po kaszubsku, ja teraz nie chcę. Powiedział, słuchaj. Ty weź ten kubek, powiedz, że chcesz kawę. Pójdź i powiedz, że ci się stłukł. Oczywiście przy tych paniach wszemi wobec powiedział. Podsunął mi taki pomysł, jak sobie taki kubek załatwić.
Pamiętam, Janie, myślę, że włożył pan ogromną pracę, by te kaszubskie pieśni i ta historia z pograniczu dziadów i obrzędu Pustej Nocy dotarły na scenę Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Prologu do Huela Błyskę Kaszuby określone są jako ta ultima thule, czyli jak to Wirgiliusz nazwał kraniec świata, znanego świata. Czym pan przekonał decydentów, artystów, z którymi pan współpracuje przy tym spektaklu, by rzeczywiście to zrealizować, by doszło do tego i zainteresowali się kulturą kaszubską?
Sprawa wygląda tak, że ja nie musiałem za bardzo nikogo przekonywać, bo pieśni, które wybrałem wraz z oryginalnymi melodiami, dałem kompozytorowi, aby z tego stworzył dzieło współczesne, bo to nie jest taka muzyka z jaką, taka tradycyjna. To jest, też chciałem właśnie podjąć takie wyzwanie, żeby te kaszuby włożyć tak na trwałe, przypieczętować w muzyce klasycznej, poważnej. No a teraz ten nurt jest takiej muzyki współczesnej, że w sumie nie zawsze jest jakaś melodia konkretna i tak dalej. Więc ja tę melodię wraz z tekstami przekazałem kompozytorowi, prosząc go, żeby te melodie gdzieś tam jednak się przewijały, żeby było na czym ucho zawiesić i żeby te kaszuby wybrzmiewały melodycznie z tych pieśni. No i ja myślałem, że on tak je dla mnie do tego doktoratu skomponuje. Ja sobie będę od czasu do czasu śpiewał na koncertach z mniejszą bądź większą przyjemnością, ale taki to będzie muzyka, która załatwi mi trochę tę sprawę doktoratu, że będę miał na czym się oprzeć, opisać tę muzykę kaszubską, jak ona tu została wykorzystana, przetworzona. A Łukasz Godyla, kompozytor, napisał je w taki sposób, zresztą pisał je podczas wakacji na Kaszubach, specjalnie wybrał się na Kaszuby, żeby tam siedzieć, te pieśni tam pisać. No napisał je tak, że w pierwszym momencie, to powiem szczerze, i ja, i pianistka, która ze mną prawykonywała te pieśni, Karolina Tańska, płakaliśmy, bo to jest materiał bardzo trudny. Ja co chwila dzwoniłem do kompozytora i mówiłem, nie, ja tego nie zaśpiewam tego w tej formie, to jest za trudne, tego się nie da po prostu zaśpiewać. Pianistka to samo, za łzami w oczach mówiła, że tego nie da się zagrać, to jest za trudne, więc naprawdę w pocie czoła pracowaliśmy nad tymi pieśniami, ale to gdzieś też ku mojemu zaskoczeniu, bo ja nie potrafiłem obiektywnie na te pieśni spojrzeć, bo byłem zbytnio za blisko tych treści i za bardzo, to też bardzo byłem od początku w nie zaangażowany. Natomiast po każdym koncercie, gdzie wykonywałem te pieśni, reakcja widowni była no, zaskakująca. Wszyscy byli poruszeni. Nie wiem, może to też działa trochę na zasadzie tego, że z czym teraz się też bardzo często spotykam. A, to będzie muzyka kaszubska. No to co? Będzie kolorowo, wesoło i tak dalej. I to zresztą to jest piękne, to nasze umpa umpa. Ja to kocham i mam to we krwi. Ale właśnie chciałem to przełamać i widzę, że reakcja jest taka no z dystansem. Aha, no to co to będzie w sumie? No przecież no kaszuby, no to co? Kolorowo, wesoło, z żywiołem, z radością. No te pieśni są dość mroczne. Te teksty naprawdę mają ogromną siłę wyrazu. I z tego też jestem dumny, że to udało się i mam nadzieję uda wydobyć, że te nasze proste na pierwszy rzut ucha, oka teksty kaszubskie nagle można usłyszeć, w ogóle odkryć na nowo. Mhm. Usłyszeć w nich coś przerażającego, smutnego, dającego do myślenia.
No właśnie, bo część z tych pieśni, co najmniej trzy, dwie na pewno, polski odbiorca usłyszał już w jakimś takim na przykład balladowym wykonaniu Maryli Rodowicz.
Tak.
Tak? Czy też, myślę tutaj o Hej, żegluj ze żeglarzu, czy też na przykład pieśń...
Majsterniczka, w które...
Albo mnie zabiją.
A on ma być znany.
Bubliczki ją wykonują, folkowy zespół Bubliczki z... Tak, no już dobrych 15 lat temu nagrali płytę z tą pieśnią, tak. I teledysk jest na YouTubie, albo mnie zabiją. Tak. Więc w jakiej takiej przestrzeni popowej, folkowej one zaistniały, ale pan im dał jakby nowe życie, no zupełnie w przestrzeni operowej. To jest coś nowego zupełnie dla kaszubskiej krwi.
No na tym mi właśnie zależało. Może też tak już tu między mną a panem, że mam pewne obawy, jeśli chodzi o odbiór. Kurczę, też no, rozmawiając z ludźmi z Kaszub, mam poczucie, że oczekują tego, że tak będzie no tak po kaszubsku, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. Tak właśnie, a i że tak, ta, i ten łamany ten nasz puls. Więc no ja jestem szalenie ciekaw, jaki będzie odbiór, bo jestem ciekaw. Natomiast Odpowiadając na pytanie, tak, no bardzo się cieszę, że to zaistniało w przestrzeni publicznej. Myślę, że, znaczy mam nadzieję, że będziemy to grać jeszcze w kolejnych sezonach tutaj. No a dla mnie osobiście to jest też niezwykłe, bo tutaj z teatrem współpracuję już 10 lat, że chodzę sobie na próby i gadam po kaszubsku, że jest Danuta Stenka, która mówi, a co to je, wyle. I my sobie tam po kaszubsku gadamy, no ja na tyle, na ile tam już potrafię. Ale że Danuta wymawia, bo tam teksty, które też są dla niej specjalnie wybrane.
Teksty mówione.
Tak, do tej historii. Ona je mówi tak, jakbym słyszał moją nanę. Po prostu, kurczę, jestem w domu i to jest tak niesamowite poczucie, że w tym warszawskim, na scenie narodowej, w tej przestrzeni tutaj opery, do której przywykłem już, no, odkrywa, odnajduje się tu na nowo, o tak. W sensie, że tak mówię, kurczę, chodzę sobie i gadam po kaszubsku w operze, że no w życiu bym nie pomyślał i to jest dla mnie absolutnie więcej niż spełnienie moich marzeń, bo ja o tym nawet nie marzyłem. To jakoś zadziało się. No i właśnie wracając też do poprzedniego pytania, że ja nie musiałem w zasadzie nikogo za bardzo przekonywać. Oczywiście ja przedstawiłem jakiś wstępny pomysł na inscenizację, bo była najpierw propozycja tego, żeby zaśpiewać tu koncert z tymi pieśniami. A ja stwierdziłem, jak już jest już propozycja, to odważnie mam pomysł na spektakl. No i jakąś tam koncepcję zarysowałem, ale tak naprawdę ta muzyka, ona no, ma taką siłę, że to ta muzyka tak naprawdę przekonała i dyrekcję, która oczywiście najpierw posłuchała nagrań, czy teraz współpracując tutaj z muzykami już na miejscu przed premierą, też odbiór jest bardzo pozytywny i a ja tak z lękiem serca muszę przyznać, tak to podchodzę, kurczę, czy to jest to, bo no, ja do tego bardzo emocjonalnie podchodzę. No, tak. I...
no a skoro spektakl, to też opowieść, bo tutaj wspomniał pan o weselach, pustych nocach, w których brał udział. Ja mam pytanie, czy słyszał pan w dzieciństwie te opowieści o wieszczym, o muerach? Czy to też przyszło podczas studiowania dopiero?
To słyszałem. Oczywiście słyszałem od opowieści od babci, od rodziców. Zresztą słuchałem tego z ogromnym zaciekawieniem. Opowieści o tym, to też właśnie z moimi rówieśnikami w liceum opowiadaliśmy sobie takie historie, których na Kaszubach, nie wiem, czy w innych miejscach w Polsce jest takie stężenie tego rodzaju historii, o tym, że spotyka się umarłą osobę bliską, która mówi, że przez miesiąc masz chodzić w to i to miejsce się modlić.
Na pokuty.
Bo tych historii jest to po prostu bez liku na Kaszubach i to się słyszy, a ona tak miała, a ten miał, a ten pod krzyż chodzi teraz od miesiąca, no tak, bo on, że to było takie w tej przestrzeni naszej kaszubskiej, a ten pod, no takie normalne osoby pod krzyż chodzi teraz przez miesiąc, bo ma te pokuty, tak? Więc tak, te historie pamiętam z dzieciństwa, obrzęd pustej nocy też pamiętam, jakby wskazane było, żeby jakby wynająć osobę, która z piwaka, igłę, co tam w kościele zawsze ktoś intonował te pieśni, no bo organistów nie było na tych wioskach, w których ja chodziłem do kościoła, więc zawsze była ta osoba, która prowadziła śpiew, taki kantor i no pamiętam, że to było, o kurczę, a ta pani przyjdzie śpiewać na pustej nocy i że to było takie, Jezu, jak dobrze, że u babci na pustej nocy będzie śpiewać tam, pani już nie pamiętam, z Bochówka czy Rokitek. No tak, no i śpiewało się te pieśni.
W tym śpiewie chodzi o to, żeby zapobiec osamotnieniu, tak, tej duszy odchodzącej w zaświaty i żeby zapobiec również zapomnieniu żywych o niej. to mi tak przywołało takie pytanie, czy przymknęło może też panu przez głowę, że poprzez ten spektakl właśnie tutaj, Huela Błyskę, może pan także w jakiś sposób ocalić od zapomnienia tę duszę kaszubską zaklętą w śpiewie, w naszej tożsamości, przywiązaniu do naszych dziejów, wierzeń, poczuciu odrębności.
No, panie Arturze, to jest piękne, co pan powiedział. Ja nawet nie ośmieliłbym się tak wysoko mierzyć, ale taką mam nadzieję. I rzeczywiście teraz, jak pan o tym mówi, no życzyłbym tego nam, Kaszubom, bo uważam, że mamy za mało pomników.
Spektakl kończy się takimi słowami: w niebie dekret zapisuny, kto je kłemu obiecuny. Kaszubi mówią jeszcze: co je kłemu namieniony, to nie minie. Czy myślał pan kiedyś o tym, że gdy zaczynał pan swoją karierę, że będzie pan śpiewał w Huela Błyskę w Operze Narodowej w Teatrze Wielkim i to będzie pana przeznaczeniem?
Nie, absolutnie nie. Aczkolwiek coraz częściej przychodzi mi do głowy, albo nie, inaczej, coraz częściej czuję potrzebę, żeby bardziej się poświęcać tej sprawie kaszubskiej, bo tak kiedyś też mawiano, że to jest sprawa kaszubska, służono sprawie kaszubskiej. Mam poczucie, że po prostu Kaszuby mają o wiele więcej do zaoferowania, niż nam się wydaje.